dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 10 Zulhidża 1447 roku po Hidżrze, albo też Vicesimo Septimo Die Mai Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, przypominam Państwu o subskrybowaniu, komentowaniu, udostępnianiu. Proszę pamiętać, że każdy Państwa komentarz, każde podlajkowanie, każde oczywiście zasubskrybowanie to jest coś, co podbija zasięgi i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wspieranie na Patronite i na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym. Teraz mamy, oczywiście, jeżeli to jest 10 Zulhidża, to oczywiście jest Id al-Adha. W związku z tym Id Mubarak dla wszystkich tych, którzy obchodzą. Teraz tak, reklama. Jeśli szukają Państwo większej kontroli nad dokumentami i procesami w dobie KSeF, warto zwrócić uwagę na to rozwiązanie. System Neon od Connecto to webowe narzędzie do elektronicznego obiegu dokumentów, które łączy m.in. KSeF, CRM, projekty i zarządzanie zespołem w jednym miejscu. Warto sprawdzić ten system osobiście i umówić się na bezpłatną konsultację, a link do niej macie Państwo w opisie odcinka. I druga reklama, otóż w czasie napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, pisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, zaczynamy już od razu bez żadnych długich wstępów. Komunikaty są jak zwykle teraz na końcu odcinka. Zaczynamy od inwazji na Liban. Otóż państwo położone tam, gdzie chce, z pozycji tak zwanej żółtej linii, którą sobie zbudowało, samo oczywiście ustaliło, pomiędzy niebieską linią, czyli krótko mówiąc tym, co wyznaczyło ONZ jako to, gdzie maksymalnie mogą znajdować się wojska humanistyczne. Dlaczego humanistyczne? Większość z Państwa oczywiście wie. A tym, gdzie się znajdują, to jest ich żółta linia. Oni ostatnio sobie malują w różnych miejscach żółte linie i potem je przekraczają. Otóż przekroczyli tą żółtą linię i rozpoczęli pełnoskalową, kolejną zresztą ofensywę lądową na Liban. Oczywiście jak zwykle jest tak, że co prawda niby walczą oddziały lądowe, ale zwykle kiedy one sobie niespecjalnie radzą, a do tej pory przynajmniej tak było, to w związku z tym, że tak powiem, dowody miłości i uznania zrzucane są w związku z tym mieszkańcom na głowy. 28 osób odeszło do Jerozolimy, jak informuje libańskie Ministerstwo Zdrowia. Ja oczywiście mówię na pełnym koalangu, bo wiecie Państwo, jak YouTube reaguje na opowieści o tamtym kraju. W każdym razie szpitale poinformowały o kontynuowaniu operacji ratunkowych na południu kraju i w dolinie Beka. Humanistyczna armia poinformowała, że te działania są podejmowane w odpowiedzi na, cytuję, rosnącą liczbę ataków dronów z użyciem materiałów wybuchowych. Oczywiście nie wspomina się setek razy, bo to są już setki, tam jest chyba 300 razy bodajże, czy 400 razy, kiedy to państwo położone tam, gdzie chce, po tym, kiedy rozpoczął się rozejm, zaatakowało tą drugą stronę. Natomiast, i oczywiście nic to nie ma wspólnego z tym, że znowu miał się rozpocząć, proszę Państwa, rozpocząć się miały przesłuchania Jahunatana. W związku z tym, no jak się zaczynają, proszę Państwa, przesłuchania Jahunatana w sprawie korupcyjnej, którą ma i za którą zresztą może zostać skazany, to wtedy rozpoczynają się różne wojny. Więc teraz mamy wojnę w Libanie. On się stawił w sądzie, powiedział, że nie ma czasu, bo się zajmuje, prawda, ma tutaj dużo spraw bezpieczeństwa i w ogóle i sobie poszedł. Więc jak Państwo widzicie, i on już się nie stawi pewnie przed sądem, dopóki się ta wojna nie skończy, czyli mamy 2 miesiące kolejne z głowy. Czyli dowiezie, krótko mówiąc, swoje nieskazanie do wyborów przynajmniej. Otóż tak, tutaj jest w tej chwili wojsko, jak deklaruje Jahunatan, rozszerzyło swoją strefę buforową w południowym Libanie. Siły zbrojne, jak to jest w oficjalnych komunikatach, operują w celu przejęcia obszarów i przeciwdziałania atakom dronów i Jabollahu. Co więcej, linia ta, którą sobie wyznaczyli, prawda, tak zwany, jest oddzielona jest od wyznaczonej przez ONZ niebieskiej linii, która wyznaczała de facto linię wycofania wojsk, bo Liban się nie zgadza, że jest to granica pomiędzy państwem położonym tam, gdzie chce, a państwem Libanu. To jest ta linia z 2000 roku. Notabene atak nastąpił dokładnie w rocznicę tego właśnie wycofania w 2000 roku. Jest to, stanowi to część proponowanej przez państwo położone tam, gdzie chce, to znaczy narzuconej strefy buforowej rozciągającej się 5 do 10 kilometrów w głąb południowego Libanu, gdzie wojska humanistyczne, jak to pięknie określa dzisiaj amerykańska prasa, operują w dużej mierze opuszczonych wiosek. Wioski zostały opuszczone, bo zagrożono, że wszyscy mieszkańcy, którzy tam są, zostaną po prostu odesłani do Jerozolimy. W międzyczasie armia humanistyczna zajmuje się a. rabowaniem domów, b. wysadzaniem domów. Także całe wioski są w tej chwili zrównywane z ziemią, ale to jest oczywiście w ramach ambitnych planów architektury krajobrazu. Zresztą one szpeciły takie piękne zielone górki, w związku z tym już tych wiosek tam nie ma. Są na razie ogródki skalne, ale one w pewnym momencie zarosną jakimiś ziołami i już będzie pięknie. Otóż państwo położone tam, gdzie chce, w sumie zaatakowało Liban 120 nalotami we wtorek. To podają libańskie źródła bezpieczeństwa. Libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że naloty humanistyczne w ostatnich godzinach odesłały do Jerozolimy 31 osób, a tylko uszkodziły 40. To podaje Państwowa Agencja Prasowa NNA. W Burdż al-Szamali w południowym Libanie do Jerozolimy humanistyczna armia odesłała 14 osób, w tym dwoje dzieci i trzy kobiety. Natomiast oczywiście przedstawiciele humanistycznej armii jak zwykle znajdowały pretekst, że to ma wyeliminować zagrożenie ze strony dronów, dodając notabene, że armia intensywnie pracuje nad znalezieniem rozwiązań problemu zagrożenia ze strony dronów, ponieważ nie ma na to pomysłu, a drony, którymi dysponuje Jabollah, do złudzenia, powiedzmy, przypominają te, którymi zdaje się, znaczy ja mówię przynajmniej o technologii, bo nie o samym wyglądzie. To Jabollah pokazuje, co prawda, zaraz o tym powiemy, w każdym razie to jest do złudzenia, przypominają te, które operują w tej chwili w konflikcie ukraińskim, bo podobno są też tam drony, Jabollah używa dronów na światłowodach, czyli tych na sznurku latających. No to jest wynalazek, który był rozpowszechniony bardzo w Rosji. Więc pewnie przypadek, bo może pewnie zobaczyli w telewizji, stwierdzili, że sobie skonstruują taki sam. Pewnie z jakiejś fabryki światłowodów wzięli światłowód i tak dalej. Wiecie Państwo, to jest zadziwiające. Oczywiście mogą to być równie dobrze drony inspirowane Iranem i najprawdopodobniej tak jest, ale dla mnie najciekawsze jest to, proszę zobaczyć. Mamy państwa ogarnięte embargiem, takie jak na przykład Iran. Tu zamknięta cieśnina Ormus, nic, mysz się nie przemknie, jak powiedział prezydent Trump. Co prawda wszystkie inne granice są otwarte i mogą swobodnie handlować, ale tutaj, prawda, ta blokada ma być decydująca. I proszę zobaczyć, z kim, jak do tego Libanu, na południe jeszcze Libanu na dodatek, docierają te najnowsze technologie. Ja nie wiem, czy nasza armia ma takie drony, jak ma w tym momencie Jabollah. Od razu Państwu powiem, że niezwykle skuteczne. Jabollah pokazał ostatnio film, w którym po prostu pokazuje ostatnie sceny, bo to jest taka zbitka, ostatnie sceny z ataków właśnie tymi dronami. No ewidentnie w Full HD, prawda, to znaczy dobrej jakości kamery i prawdopodobnie właśnie to są te na światłowodzie, bo podobno tam jest ten obraz najlepszy. I one są odporne na zakłócanie, co najważniejsze, czyli nie da się elektronicznie ich tam strącić specjalnie, a w związku z tym, czy tam ogłupić, prawda, czy jak ktoś tam je określa fachowo. W każdym razie to jest kilkadziesiąt przynajmniej pojazdów, czołgów, buldożerów służących do tych ambitnych akcji architektury krajobrazu na tych wioskach libańskich i tak dalej. I to wszystko, że tak powiem, się zapaliło, rozpadło na kawałki. Wiadomo, kwestia konserwacji, ale pewnie może na gwarancji. W każdym razie, krótko mówiąc, skąd oni mają takie drony? I jak te drony dotarły do Libanu? Znaczy ja mam pewną hipotezę i wydaje mi się, że ta hipoteza dałaby się obronić. No bo jest takie państwo, które tak, nie lubi Jahunatana zdecydowanie. Co więcej, niespecjalnie lubi to, co Jahunatan jeszcze zapowiada, co tam się ma zdarzyć z tym krajem. A graniczy z Iranem. I co więcej, oczywiście można powiedzieć, że nie graniczy z Libanem, no ale po drodze jest Syria, która jest jakby niezwykle zaprzyjaźniona z tym państwem, szczególnie na północy. Natomiast to jest Turcja. Ja przypuszczam, że odkryłem jak gdyby, że ten, nie wiem co, jakiś FedEx, DHL czy inny, prawda, tam Pocztex turecki prawdopodobnie dostarcza, znaczy przewozi towary, prawda, z miejsca na miejsce. Dron zabawka, tak? Dodatkowo 10 kilometrów światłowodu, prawda, ten, jako ozdoba choinkowa czy coś takiego. Więc tak to mniej więcej wygląda, ponieważ no to nie jest tak, że to nie jest tam, że się jeden dron, oni masowo mają to. Znaczy to jest tak, że mają tych dronów po prostu tyle, tak jak poprzednio. Jabolnak był wyposażony głównie w kornety i takie różne inne przeciwpancerne wynalazki rosyjskie. I rzeczywiście w poprzednich wojnach to było wielkie zaskoczenie, bo tam praktycznie oni mieli chyba więcej tych kornetów niż kałasznikowów. I każda praktycznie komórka, która gdzieś tam strzelała z jakiejś jaskini, miała przynajmniej jedną taką wyrzutnię i jeszcze parę rakiet do niej. Więc to są wielkie dostawy, to nie są malutkie dostawy, tak? A teraz mają nagle drony. No więc w tej chwili od razu Państwu powiem, że humanistyczna armia, jak pisze zresztą prasa dzisiaj w tamtym kraju, intensywnie właśnie pracuje i próbuje przeciwdziałać dronom za pomocą siatek i różnej specjalnej amunicji. Natomiast urzędnicy państwa przyznali, że nie istnieje w tej chwili żadne kompleksowe rozwiązanie. Czyli to są różnego rodzaju takie próby samoróbek, jak w początkowych etapach na Ukrainie, kiedy strony jeszcze nie bardzo wiedziały, jak sobie radzić z dronami. Zresztą chyba do dzisiaj sobie niespecjalnie ktokolwiek potrafi z nimi poradzić. W każdym razie tak, armia humanistyczna powiedziała, że w ostatnich dniach zaatakowała 150 celów w odpowiedzi na te drony, w tym, jak twierdzi, 90 składów broni. No, powiem Państwu, że jak na 3 lata bombardowań i nieustające likwidowanie składów broni, to znaczy, że ten Jabolnach musiał mieć parę tysięcy tych składów, co najmniej, bo jakoś ciągle bombardują i cały czas te składy są. Co więcej, wskazuje się, że tak, od rozpoczęcia tej rundy walk w Libanie do Jerozolimy odeszło 2 żołnierzy humanistycznej armii. Co więcej, natomiast humanistyczna armia nie podaje liczby rannych, która jest podobno bardzo duża, imponująca. Tak jak powiedziałem, nie, tego się nie podaje. Zresztą, proszę Państwa, no dobrze, 2 może, ale jeżeli my widzimy, że tutaj mamy drona, który wlatuje po prostu facetowi do kabiny buldożera i wybucha, no to jeżeli on, że tak powiem, nie udał się do Jerozolimy, chyba że go nie liczą, prawda, bo może nie jako żołnierz, może jako cywilny kontraktor, to jest aż przedziwne, tak? Tak samo jeżeli chodzi o te, to znaczy, że tak, że w ciągu jednego dnia potrafi on takie drony w czasie konfliktu ukraińskiego odesłać do Jerozolimy kilkuset nawet żołnierzy, a tutaj 2. I tyle, więc natomiast no, wideo są nie AI-owe, że tak powiem. Co więcej, armia teraz poinformowała, że dron z ładunkiem wybuchowym Jabolnachu eksplodował w pobliżu granicy, potem, że eksplodował na terenie wojskowym, a nie w społeczności cywilnej i że nie było ofiar. Kolejny spadł w pobliżu granicy i tak dalej. To są takie komunikaty, to są komunikaty strony rzymiańskiej, natomiast druga strona po prostu pokazuje kolejne wideo, jak te drony się ładują gdzieś tam, a to uderzają w czołg, a to w jakieś działo, a to w jakiś właśnie, nie wiem, radar chyba, coś takiego. W tym samym czasie notabene humanistyczna armia nakazała wszystkim mieszkańcom miasta Nabateja, które znajduje się na północ od rzeki Zahrani w Libanie, żeby się ewakuowali. To jest po raz pierwszy od 16 kwietnia, czyli kiedy doszło do poprzedniego zawieszenia broni. Oczywiście nikt nie zauważył, że jest zawieszenie broni, bo ataki trwały nadal. Teraz jeszcze humanistyczna armia informuje, że w nocy zaatakowała 100 celów Jabolnachu w Dolinie Beka i w południowym Libanie, w tym magazyny broni, posterunki obserwacyjne i centra dowodzenia. Natomiast libańskie Ministerstwo Zdrowia, dodajmy nie jabolnachowe, żeby nie było wątpliwości, informuje, że w ciągu 24 godzin 28 osób odeszło na drogę do Jerozolimy, w tym 204 zostały ranne i chodzi tu o cywilów. Według ministerstwa od początku obecnej rundy walk państwo położone tam, gdzie chce, odesłało do Jerozolimy, nie zgadniecie państwo, 3213 osób. 11 właśnie w ataków na Dolinie BK, w tym dwie dziewczynki i ich matka. No, natomiast nie wiadomo, czy to jest pełna informacja, ponieważ nadal trwają prace usuwające gruz. Ponadto ministerstwo poinformowało, że jeden ratownik medyczny odszedł na drogę do Jerozolimy, dwóch innych zostało rannych w ataku na miasto Srifa w dystrykcie Tyr. Zaostrzono ograniczenia dotyczące zgromadzeń, nałożono zostało przez wojsko wzdłuż, oczywiście humanistyczne, wzdłuż granicy libańskiej w rejonie góry Meron. Te nowe wytyczne wprowadzono w ramach przygotowań właśnie do ofensywy. Tutaj nie zezwala się na zgromadzenia do 50 osób na zewnątrz i do 200 w pomieszczeniach zamkniętych. Również wszystkie parki, rezerwaty i tak dalej są zamknięte. I jeszcze siły obronne humanistyczne poinformowały o wysłaniu batalionu artylerii do północnego części kraju w celu wzmocnienia obrony społeczności. No więc to jest według źródeł tamtokrajowych. Co jeszcze mam według źródeł nie tamtokrajowych, bo są to się różnią oczywiście komunikaty. Więc tutaj według rzymiańskiego nadawcy publicznego armia rozpoczęła powoływanie rezerwistów. Żołnierze zdemobilizowani w ostatnich dniach otrzymali natychmiastowy rozkaz natychmiastowego powrotu do jednostek rezerwowych. Wiecie Państwo, to też sugeruje, że ta operacja, która niby tam jest tu przygotowywana przeciwko Jabollahowi, jest robiona ad hoc. No mówię, ja bym popatrzył się na kalendarz kolejnych przesłuchań Jahunatana, to będziemy wiedzieli, gdzie i z jakim państwem, no z jakim państwem to nie, ale kiedy będą następne wojny bądź ofensywy wywoływane przez Jahunatana. Co więcej, bombardowania miłością oczywiście w poniedziałek, w tym ataki na Sur i okoliczne tereny. Przez całą noc trwały dziesiątki wiosek w południowym Libanie zostały zaatakowane. Dystrykt Nabateja był szczególnie narażony na naloty i ostrzał artyleryjski. Według libańskiej prasy, bo zaznaczam, to są dane z prasy libańskiej, ale nie Jabollahowej, jest co najmniej 7 ataków na Jomor Ash-Shakif. To jest wioska położona nad rzeką Litani. Leży w faktycznej strefie buforowej ustanowionej przez państwo, położone tam, gdzie chce. Zbombardowano również Kfar Sir, Deir Zahrani w dystrykcie Nabatei, Kaftahariet al-Res w dystrykcie Saida, Zipkine i Srifę w dystrykcie Sur oraz Majal Selm w dystrykcie Marjayun. Ostrzał artyleryjski również Kakakiyet al-Jisr, obszar między Zahtar al-Sharkiye i Majfadun, a także Arnun Yumur al-Shakif. Jeżeli Państwo chcecie, możecie sobie to podaję dla hobbystów, którzy sobie to mogą znaleźć na mapie. Co więcej, 2 osoby odeszły na drogę do Jerozolimy w pobliżu Sajdy. Liczba ofiar rośnie w całym południowym regionie. Też w dystrykcie Saida atak na dom w Kautarie al-Res, w dystrykcie Saidy właśnie 2 osoby odeszły na drogę do Jerozolimy, 1 została ranna. Co więcej, właśnie armia rzymiańska przeprowadziła ataki w pobliżu miasta Nabateja. Około północy ostrzał artyleryjski ranił 2 osoby w Shahur, w dystrykcie Sur. Co więcej, w Sharkiyi, w Nabatei, ekipy ratownicze, ja Państwu podaję komunikaty libańskie, ekipy ratownicze nie były w stanie dotrzeć na miejsce 2 ataków na wiejskim placu około godziny 3 nad ranem z powodu intensywnych i ciągłych nalotów rzymiańskich dronów. Armia również wielokrotnie zbombardowała Rihan w dystrykcie Jazin, ostrzelała posterunek żandarmerii, uszkadzając budynek i kilka pobliskich domów, natomiast nie było ofiar. O godzinie 2 nad ranem samoloty humanistyczne przeprowadziły 6 ataków kolejnych na stację benzynową. Się nie dziwię, widocznie zobaczyli tam, nie wiem, może benzyna jest tańsza czy coś. W każdym razie na stację benzynową i w kilka domów Dueir, na Batei i tak dalej. W każdym razie w Dolinie BK jeszcze naloty na Mashgar w poniedziałek wieczorem odesłały do Jerozolimy co najmniej 12 osób. To przekazują bezpośredni korespondenci gazet libańskich. Ekipy ratunkowe nadal prowadziły operacje oczyszczania w Mashgarze właśnie, gdzie samoloty rzymiańskie zaatakowały wioskę co najmniej 10 razy. Jedną z osób odesłanych do Jerozolimy był szejch Hussein Rizik, nauczyciel w liceum Somor w zachodnim BK. Jego syn zginął w ataku humanistycznym jeszcze w 2024 roku. W sumie, jak podają dokładnie media libańskie, doszło do w sumie 76 ataków na 44 lokalizacje, 15 celów 11, ostrzał artyleryjski 25 wiosek i tak dalej. Natomiast Jabollah przyznał się do 22 ataków na pozycje wojskowe humanistycznej armii w południowym Libanie i w północnej części państwa położonego tam, gdzie chce. Od razu Państwu powiem, że zrobiłem dla Państwa również taki... Mam nadzieję, że mam możliwość, że Państwo widzicie mapkę. Jeżeli widzicie mapkę, to super. Więc jeszcze dodatkowo powiem Państwu, jakie jednostki, bo tam jest cały zestaw jednostek, która jest zaangażowana w ten atak. Wiadomo, że jest tam 91. Dywizja. To jest to po pierwsze. Po drugie, Brygada Givati. To jest po trzecie, Brygada 769. Brygada, to jest wsparcie tej brygady Givati stanowi, jest 36. Dywizja, która tutaj zajmuje się, tutaj oficjalnie pokazywano zresztą materiały z działań tej 36. Dywizji. 7. Brygada, to jest brygada pancerna, to jest również znajduje się, znaczy, ale ma też w swoim składzie komponent lądowy i piechotę i siły specjalne. Co więcej, 401 Brygada, to jest, ona znajduje się pod dowództwem 91. Dywizji. Między innymi dowódca tej brygady został ciężko ranny w południowym Libanie właśnie po uderzeniu drona w budynek, w którym właśnie znajdował się sztab. Co więcej, jest jeszcze 162 Dywizja oraz Brygada 215. To jest z portalu, akurat tutaj nie wiadomo czy na pewno, ale to pisze portal MS, tamto krajowy, że właśnie siły 162 Dywizji pogłębiają działania w południowym Libanie, wymieniając brygadę 215 oraz 401. Miało podobno zostać odesłanych do Jerozolimy 70 bojowników Humusu, znaczy Jabollahu, przepraszam. I tak, i jeszcze jest jednostka rozpoznawcza 869, która się nazywa Szachaf. Więc mamy, krótko mówiąc, przynajmniej raz, dwa, trzy dywizje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć brygad, w tym przynajmniej jedna pancerna. O, tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o atak na Liban i zobaczymy, jak to się potoczy. To znaczy w tym sensie, że dotychczasowe doświadczenia z takich konfliktów wyglądały w ten sposób, że te wojska utykały w pewnym momencie na jakichś tam zorganizowanych, skomplikowanych liniach oporu. Potem się okazywało, że tam, no powiedzmy, nie są w stanie się przemieszczać dalej bez jakichś wielkich strat, w związku z tym się zatrzymywały albo wycofywały, a następnie samoloty zaczynały atakować wnętrze Libanu, w tym głównie cele, no, delikatnie mówiąc, niewojskowe, żeby wymusić na rządzie libańskim i na społeczności międzynarodowej, żeby coś z tym zrobiła, tak? A głównie, żeby zniszczyć jak najbardziej Liban w takim stopniu, w którym prawdopodobnie, nie wiem, oni liczą na to, że w pewnym momencie ludność Libanu sama z gołymi rękami pójdzie przeciwko Jabollahowi. To jest oczywiście niemożliwe. Ale natomiast jest to, proszę Państwa, głębokie fiasko polityki Trumpa, jeśli o to chodzi, bo przecież w sumie ten niby rozejm był podpisany i gwarantowany przez Stany Zjednoczone. Natomiast to, że Stany Zjednoczone w sekundę po tym, kiedy został podpisany rozejm, pozwoliły państwu położnemu tam, gdzie chce, że może swobodnie w ramach rozejmu atakować każdy cel w Libanie, no to i tak jest zadziwiające, że Jabollah tak długo jakby nie odpowiadał, ale właśnie zaczął odpowiadać właśnie przy pomocy dronów i zdaje mi się, że te drony wyjątkowo się skuteczne okazały, bo też sprowokowały taki atak. Chociaż druga teoria jest taka, że to nie drony, tylko jeden dron nazywający się Jahunatan, prawda, który wleciał do sądu i wyleciał równie szybko jak wleciał. Proszę Państwa, mamy temat kolejny, no, w ramach opisywania pasma sukcesów polityki zagranicznej Trumpa. Dzisiaj mamy kolejną informację. też blisko wschodnią, chociaż trumpowską, a mianowicie no, prasa wskazuje dzisiaj, opisuje sytuację w, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ta jest organizacja Trumpów Zjednoczonych, która miała powstać, czyli Rada Pokoju Trumpa, gdzie składki miały wynieść po $1 miliard, jak Państwo pamiętacie. No miała zajmować się między innymi właśnie strefą, miała funkcjonować, miała tam w ogóle nie to, że ład na Bliskim Wschodzie wprowadzać, ale generalnie ład światowy. No więc okazuje się, że nawet w tej części, która się gdzieś tam jest aktywna, bo jedyna, która, proszę Państwa, jest aktywna, to jest ta zajmująca się strefą opatrunku i tam rzeczywiście oni się próbują spotykać, były jakieś ustalenia, uchwały, nawet próby organizacji. Natomiast okazało się, że Trump powiedział i zostawił. W związku z tym oficjalny fundusz Rady Pokoju Trumpa jest oficjalnie pusty. Organizacja tkwi w prawnym i politycznym zawieszeniu. To jest, przypomnijmy, że Trump określił Radę, która zebrała od światowych przywódców po $1 miliardzie z tytułu dożywotnich składek członkowskich, jako jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych. W sumie państwa członkowskie zobowiązały się przeznaczyć $7 miliardów na pakiet pomocowy Rady dla strefy opatrunku, a Trump obiecał kolejne $10 miliardów z funduszu USA. 4 miesiące po utworzeniu fundusz finansowy Rady, utworzony zresztą przez Bank Światowy, nie otrzymał, proszę Państwa, uwaga, zgadnijcie Państwo, ile miliardów dolarów. Z tych 10 Trumpa i 7 od członków. Zero. 0,00000 i zero, prawda? I jeszcze tam możemy zero. Nawet dolara nie wpłacono do tej pory. W związku z tym, zamiast korzystać z funduszu administrowanego przez Bank Światowy i zatwierdzonego ONZ, Rada otrzymuje darowizny bezpośrednio za pośrednictwem swojego konta w JP Morgan. Bank Światowy musi raportować sytuacji finansowej funduszu dla strefy darczyńcom i członkom zarządu, ale nie obowiązują żadne tego właśnie, żadne niezależne wymogi nie dotyczą tego rachunku w JP Morgan. To jest tak, że urzędnik Rady Pokoju poinformował prasę, że ustalono szereg opcji otrzymania finansowania i że w tym momencie darczyńcy zdecydowali się na inne opcje. Rada Pokoju ma przekazać swoje dane finansowe własnemu zarządowi, którego w skład wchodzą przedstawiciele administracji Trumpa i różni doradcy w odpowiednim czasie. Otóż Maroko na przykład w ten sposób wpłaciło przez ten inny fundusz $20 milionów, a właściwie, dokładnie mówiąc, sfinansowało biuro Mładenowa, czyli wysokiego przedstawiciela dla powojennej strefy opatrunku, oraz wynagrodzenia dla tego komitetu technokratów filistyńskiego, które zostały utworzone przez tą właśnie radę, która stworzyła właśnie ten komitet technokratów, który ma zarządzać strefą, tak? ten już filistyński. Zjednoczone Emiraty Arabskie zapłaciły $100 milionów na szkolenie nowej policji dla strefy, ale program się nie rozpoczął, a fundusze zostały zamrożone. Co więcej, Departament Stanu twierdzi, że zamierza przeznaczyć około $1,2 miliarda z wydatków pomocowych na projekty związane z programem Rady, natomiast to nie trafi do Rady i też nie zostało to ani wpłacone, ani wydane oczywiście. Jeden ze starszych doradców Kongresu powiedział, żadne z tych pieniędzy nie trafiły do Rady, żadna z tych pieniędzy nie jest zarządzana przez Radę Pokoju. Departament Stanu informuje nas, że nie ma zamiaru, aby jakiekolwiek z tych pieniędzy były zarządzane przez Radę Pokoju, czyli Radę Trumpa. Departament Stanu chce co prawda przekazać Radzie około $50 milionów na sfinansowanie działań, ale też to jest w zamiarze i nie zostało to jeszcze wpłacone, wydane i rozdysponowane. Co więcej, urzędnicy zapewnili Kongres, że Rada nie będzie mogła wykorzystać tych funduszy, dopóki nie zostaną wdrożone kontrole finansowe i inne systemy niezbędne do otrzymywania funduszy amerykańskich. Departament Stanu oświadczył, że popiera wizję prezydenta dotyczącą Rady i generalnie kontynuuje ocenę, w jaki sposób istniejące organy, programy i koordynacja międzyagencyjna mogą najlepiej wspierać te cele. No więc Rada rozpoczęła przetargi na prace związane z bezpieczeństwem i odbudową w strefie. Natomiast rzecznik powiedział, że nie podpisano żadnych kontraktów. W dużej mierze natomiast, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, jak powiedzieli urzędnicy Rady, no bo nie działamy w strefie. Ponieważ humus się nie rozbroił, w związku z tym Rady nie ma w strefie, w związku z tym te wszystkie te plany i programy są całkowicie wirtualne. No więc trzeba przypomnieć, że właśnie Trump przedstawił z wielką pompą Radę w styczniu, co notabene spowodowało, że znaczna część stolic europejskich, zresztą i światowych, powiedziała, że nie będzie brała udziału w niszczeniu w ten sposób ONZ-u. Następnie potem Kushner przedstawił błyszczące modele futurystycznej strefy napędzanej sztuczną inteligencją, pełnej lśniących wieżowców, luksusowych udogodnień. Otóż no, niedawne badanie przeprowadzone przez Unię, ONZ i Bank Światowy ujawniło, że w ciągu dekady na odbudowę strefy potrzeba będzie ponad 70 miliardów dolarów. No więc teraz amerykańscy kongresmeni zaczęli naciskać na administrację Trumpa, żeby uzyskać więcej informacji na temat Rady. No wiecie Państwo, ja się nie dziwię, oni się dlatego o to pytają, bo przecież mamy w tej chwili jakąś wojnę na Bliskim Wschodzie, ta Rada Pokoju miała się zajmować pokojem, bezpieczeństwem, to gdzie ona jest na przykład w Zatoce? No już nie mówiąc o tym, gdzie ona jest w strefie. No więc niektórzy, również ustawodawcy amerykańscy, kwestionują, czy w ogóle ta Rada spełnia wymogi prawne, żeby kwalifikować się w Stanach jako organizacja międzynarodowa uprawniona do otrzymywania funduszy. Tutaj musi się wypowiedzieć Departament Stanu. Jeden ze senatorów demokratów powiedział, że Marco Rubio powiedział mu, że Rada posiada podobną jurysdykcję prawną, do agencji ONZ-u. Opisując to jako twór ONZ, który ma rozważać odbudowę i działania humanitarne w strefie opatrunku. Trump natomiast z kolei mówił o Radzie jako o czymś w rodzaju dworu królewskiego, to powiedział ten właśnie senator Schatz, więc po prostu nie wiem, o którą chodzi, to wcale nie jest dla mnie oczywiste. To jest tak, że no, inni zaangażowani w sprawę strefy stwierdzili, że te wątpliwości prawne wynikają ze sposobów, jaki rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ określiła Radę jako administrację przejściową do czasu odzyskania kontroli nad terytorium przez autonomię filistyńską. No i powstaje pytanie, co będzie, kiedy ten mandat wygaśnie. Jeden z potencjalnych wykonawców powiedział, kto odpowiada za strefę, jakie prawo obowiązuje w strefie opatrunku. Firmy, które próbują cokolwiek tam budować, ponoszą wielkie ryzyko. No to jest zgoda, no bo teraz mamy konkrety. Jak zwykle konkretów nie ma. To jest, proszę Państwa, kolejna wydmuszka Trumpa, od razu powiedzmy sobie szczerze, która miała mu właśnie dać drugi ONZ i miała spowodować, że on, cesarz wszechświata, będzie miał swoich wasali, czyli pozostałe państwa, które będą w tym Radzie. Przypomnijmy, on jest dożywotnio, on wskazuje następców, on mówi, on wetuje, on tak naprawdę wybiera, wyrzuca i przyjmuje do tej swojej rady, czyli do tego, na ten swój dwór cesarski. Natomiast no, znaczna część krajów po prostu powiedziała, że nie, i tam się pojawiły takie różne, powiedzmy sobie, operetkowe wręcz postacie, ale z naszego regionu jest baćka. Także jak baćka jest, to wystarczy, tak? Więc wynegocjowane przez Stany zawieszenie broni zakończyło 2 lata walk między państwem położonym tam, gdzie chce, a humusem, chociaż, jak Państwo wiecie, państwo położone tam, gdzie chce, codziennie praktycznie odsyła do Jerozolimy parę osób i ambitnie dezurbanizuje jakieś kolejne dzielnice. Natomiast no właśnie Trump przedstawił ambitny, wieloetapowy plan, który zakładał m.in. rozbrojenie humusu, wycofanie sił tamtokrajowych i odbudowę. No więc nic z tego nie zostało zrealizowane. Co więcej, nie przeznaczono tutaj, urzędnicy twierdzą, że na odbudowę strefy nie przeznaczono ani jednego dolara. To jest tak, że taki Bishara Bahbah, to jest taki palestyńsko-amerykański biznesmen, który pomagał właśnie w negocjacjach z humusem w imieniu administracji Trumpa, powiedział, że komisja nie rozpoczęła jeszcze prac w strefie opatrunku z powodu braku funduszy, które umożliwiałoby im realizację jakichkolwiek działań na miejscu. On powiedział tak, wiedzą, że jeśli, to dzisiaj Financial Times cytuje, wiedzą, że jeśli udadzą się do strefy, ludzie będą się do nich zgłaszać z prośbą o pomoc, a oni nie mają żadnych narzędzi ani środków, i powiedział, że to naprawdę przygnębiające. Rzecznik zarządu Rady powiedział, że na miejscu nie ma uprawnień, aby zarządzać przepływem usług i towarów, które są przewidziane w planie. Nie będziemy gromadzić pieniędzy na koncie bankowym, a następnie przyznawać kontraktów na rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Także, proszę Państwa, zgodnie z przewidywaniami, tu obecnego zresztą, wszystko się poszło jak kolejna wielka inicjatywa Trumpa. Więc przypominajmy za każdym razem, jeżeli ktoś mówi o tym, jak Trump robi różne rzeczy, dotrzymuje obietnic, to przypominajmy Radę Pokoju. Notabene, my żeśmy do tej rady nie weszli, a szkoda, proszę Państwa, bylibyśmy w takim towarzystwie egzotycznym, powiedzmy sobie trochę. No ale z drugiej strony z tymi krajami, akurat z niektórymi z tych krajów nie utrzymujemy specjalnie bliskich relacji, w związku z tym może byłoby okazja nawiązania, prawda, jakichś bliższych lub dalszych relacji. Dobra, no, nie ma co kpić, proszę Państwa, w każdym razie proszę zwrócić uwagę, że ta rada, ona oczywiście ma jeszcze te zadania wszechświatowe. No, w zadaniach wszechświatowych oczywiście jest równie skuteczna jak w tych dotyczących stref. Natomiast państwo położone tam, gdzie chce, już sobie tą swoją żółtą linię przekroczyło, teraz sobie zrobiło kolejną, zdaje mi się pomarańczową i tłoczy w tej chwili, proszę Państwa, w tej chwili ilość, tam mówiono, że tam jest na kilometr kwadratowy jest 200 chyba tysięcy ludzi w tej chwili, czy coś takiego stłoczonych w tej w strefie, w niektórych przynajmniej miejscach. Więc i oni coraz bardziej zawężają to terytorium, na którym mieszkają ludzie, a z drugiej strony już nikt nie mieszka, bo jak ktoś się zbliży, to wiadomo. I potem to, co zostaje zajęte, czyli przesunięta ta strefa, to te kawałki są burzone jak gdyby do spodu, tak żeby tam po prostu, jak tam, nie wiem, stokrotka na tyle wyrośnie, to na pewno, że tak powiem, zdepcze ją but humanistycznego żołnierza. I tyle. I tak to właśnie wygląda w strefie i nie ma co na razie do tego wracać, proszę Państwa, bo tam się oprócz tych codziennych prawie odesłań do Jerozolimy, nie dzieje się, krótko mówiąc, nic. Natomiast, proszę Państwa, mamy kolejny temat i kolejny temat dotyczy już naszej części świata. Ja chciałem tylko jeszcze zaznaczyć tutaj, przepraszam, bo oczywiście będziemy mówili o końcu proukraińskiej koalicji, ale ja chciałem Państwu powiedzieć, że z wielkim zaciekawieniem czytałem wczoraj wpisy pod moim odcinkiem, bo odnoszę wrażenie, że część komentujących w ogóle nie oglądała tego i nie słuchała tego, co mówię, a komentują wyłącznie po, nie wiem, po chyba nagłówku albo po tytule, bo nic absolutnie więcej. Ja natomiast jeszcze raz powtórzę tą tezę z wczoraj i moim zdaniem jest to teza jak najbardziej uzasadniona. Co więcej, ku pewnej satysfakcji mamy podobne hipotezy wysuwane przez na przykład szefa wywiadu brytyjskiego czy czeskiego. Wszyscy, łącznie ze mną, jak jeden mąż, powtarzają jedną sprawę. Mianowicie, to nie chodzi o to, czy Rosja w tej chwili ma siłę, żeby zająć Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i co tam jeszcze by sobie znalazła. Tutaj chodzi o to, co więcej, do zaatakowania pojedynczego celu, na przykład jakiegoś składu amunicji po stronie natowskiej czy jakiegoś tam transportu broni, nie jest potrzebne skoncentrowanie 5 dywizji. To jest tak naprawdę, no właśnie, jeden taki oriesznik, prawda, albo kilkanaście czy kilkadziesiąt dronów, które sobie przefruną, jeszcze sobie przefruną swobodnie na terytorium Białorusi nienękane, a następnie w coś uderzą, tak? Czy to będzie Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, nieważne. I to jest proste do zrobienia. Dlaczego natomiast Putin miałby to zrobić? Dlatego, bo jego własna opinia publiczna zaczyna mu się buntować. I tutaj ktoś z Państwa bardzo słusznie wskazał, że rewolucja lutowa w Rosji, tej poprzedniej Rosji, tej za poprzedniego cara, wybuchła wtedy właśnie, kiedy mieliśmy niepowodzenia na frontach. Kiedy nie było przełomu, prawda, kiedy był zastój, kiedy, krótko mówiąc, był brak sukcesu. I w tej chwili mamy, jeżeli ten brak sukcesu byłby w pierwszym roku wojny, to okej, ale mamy już piąty. I ten brak sukcesu jest ciągle widoczny. Co więcej, no jakby nie było nawet porównania przez Putina tej wojny do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, no to ktoś się pyta, no ja mówię, no Państwa, jakby w tamtych czasach armia radziecka była tak skuteczna jak armia rosyjska, to jeszcze oni by dalej, no nie wiem, no moim zdaniem Bugu nie przekroczyli, a już niewiele więcej. Więc krótko mówiąc, ta skuteczność jest niska i naród rosyjski zaczyna się coraz głośniej pytać, a i politycy zaczynają to sugerować, no to w takim razie dlaczego cały czas, jeżeli administracja twierdzi, że walczymy z całym NATO, to dlaczego właśnie nie odpowiemy? Jeżeli NATO już czynnie i prawie, że oficjalnie przystępuje do tej wojny, to dlaczego nie przeniesiemy tych ataków na to terytorium? Dlaczego pozwalamy na to, żeby właśnie NATO sobie swobodnie dostarczało broń i temu nie przeszkadzamy? I tak dalej. To są pytania, to nie są pytania propokojowe, to są pytania prowojenne. Oni nie są przeciwko wojnie, tylko są przeciwko wojnie, która się nie wygrywa. Albo też, i to są zarzuty, nieudolności w stosunku do tej administracji. A ponieważ ta administracja nie jest w stanie przełamać, znaczy ta administracja Putina, tak, nie jest w stanie przełamać frontu gdzieś tam i zdobyć wreszcie tego Doniecka, i to pewnie jeszcze długo nie będzie, i właśnie to, co tam się obserwuje, to podobno tak, że to jeszcze pół roku to minimum, jak nie dłużej, nie ma żadnej perspektywy. W związku z tym tak zdesperowany Putin, kiedy zacznie dostrzegać, że tam być może zaczyna się poszukiwanie Brutusa lub licznych Brutusów. Wiecie państwo, ze sklepów znikają togi, ze sklepów z gospodarstwem domowym duże noże kuchenne. Więc krótko mówiąc, pierwsze objawy tego, że jakiś Brutus się objawi, to wtedy Putin może coś takiego zrobić. I to właśnie z tej desperacji. Co więcej, może w ten sposób przy okazji przetestuje NATO, bo sprawdzi, co NATO zrobi. A co więcej, proszę państwa, no dobrze, no wyobraźmy sobie, poleci taka rakieta albo dron, uderzy w jakieś tam garaże, które zostaną nazwane składem amunicji. I co dalej? Znaczy, co robi w tym momencie w odpowiedzi na jednego drona albo na jedną rakietę, co robi na przykład taka Polska, albo takie Niemcy, albo takie Stany Zjednoczone, co... zrzucają jak gdyby morze ognia na Moskwę, czy odpowiedzą tak samo jednym dronem, tak, który też spadnie na jakieś z tamtej strony garaże. Rozumiecie państwo, to jest jeszcze takie pytanie. Co Putin ryzykuje? Bo wchodząc rzeczywiście, zajmując terytorium na przykład właśnie Litwy, zajmując ten słynny przesmyk suwalski, no ryzykuje powiedzmy to, że NATO będzie to odbijać. A co będzie robiło z tym dronem albo z tym oriesznikiem, jak tutaj przyleci? No niewiele, tak? Jeżeli dojdzie do odwetu, to odwet będzie symboliczny, chociaż powinien być dotkliwy, tak? Znaczy, gdyby to nie była ta administracja amerykańska, to pewnie jakiś rosyjski krążownik stałby się krążownikiem podwodnym odpowiedzi na to, chociażby po to, żeby pokazać, że możemy. W tej chwili nie sądzę, żeby w ogóle cokolwiek się wydarzyło. Nie wiem w ogóle, czy przy takim pojedynczym, a nawet nie pojedynczym, niech to będą trzy cele zaatakowane. O ile nie będą to cele w głąb gdzieś tej starej Unii, prawda, gdzieś na terenie Niemiec czy Francji, to prawdopodobnie nawet nie wiadomo, czy zostanie przywołany artykuł 5. Więc to są takie, proszę państwa, dylematy. I dlatego to jest tak niebezpieczne i dlatego właśnie te wywiady wskazują, tak, teraz jest niebezpiecznie. Bo Putin nie ma żadnej perspektywy wygranej w tej chwili, bo Putin ma coraz większą presję gospodarczą i społeczną, bo Putin musi coś zrobić. Przecież nie podda się, prawda, w związku z tym może albo ogłosić mobilizację powszechną, ale w takiej sytuacji, jeżeli dojdzie do mobilizacji powszechnej, no to co? To wtedy ten naród może pójść w kierunku Kremla, no będzie znowu budiem Smolny brać, prawda, jak było w tym starym dowcipie. Więc to jest jedna rzecz, a pałac zimowy stoi, prawda, więc zawsze można, co prawda akurat nie tam jest Putin, ale zawsze symbolicznie można coś takiego zrobić. Więc tego prawdopodobnie nie zrobi. Tym bardziej, że koszt dla gospodarki, koszt społeczny, no właśnie obawa, że ta armia zrobi jakieś komitety te żołnierskie, robotnicze, chłopskie i tak dalej i znowu właśnie będziemy mieli tam tylko jeszcze z Niemiec powinni w wagonie przewieźć, prawda, jeszcze jakiegoś rewolucjonistę. Żartuję oczywiście, nawiązując do rewolucji październikowej. Ale to w tym kierunku idzie, więc takie skonfrontowanie się z NATO jest prostsze, bo w to, że oni tam oriesznikiem znowu walną jakiś garaż, czy jakiś tam, nawet jeżeli trafi jakąś fabrykę, no. Po pierwsze, te oriesznik, jeżeli dobrze zrozumiałem, one są nieuzbrojone, w związku z tym tam spadają, no kinetyczne tylko jest uderzenie, prawda, tej głowicy, ale tam nie ma materiałów wybuchowych, a już na pewno nie ma broni jądrowej, bo pewnie byśmy zauważyli jednak. Dobra, to tyle tytułem wstępu, no, znaczy takiego wstępu do tej problematyki rosyjskiej, mamy teraz blok rosyjski. No, nie uważam, że jest to sytuacja dużo bardziej niebezpieczna niż była kiedyś, tak? Poprzednio te różne straszenia, to były takie, a to tutaj bombą jądrową, a to Posejdonem, a to czymś takim, no ale to były takie właśnie, nie chcę używać tego sformułowania, bo już nie wiem, które YouTube przepuszcza, a które nie, ale to było takie straszenie Polaków, że tak powiem. Oczywiście zamiast Polaków używamy innej nazwy i tyle, i strachów. Natomiast w tej chwili to właśnie to straszenie wcale nie musi być do końca straszeniem. Po pierwsze, te komunikaty, że uderzą w jakieś cele NATO, są na potrzeby wewnętrzne bardziej niż zewnętrzne, czyli mają pokazać bardziej własnemu społeczeństwu, że że opcja już jest otwarta, prawda, i wszystkie czerwone linie zostały tam 70 razy przekroczone w dwie strony. A po drugie, rzeczywiście to uderzenie by prawdopodobnie skonsolidowało naród, prawda, bo wtedy naród by się ucieszył, że proszę bardzo, nareszcie im pokazaliśmy. 5 lat żeśmy im nie pokazywali, a teraz żeśmy im pokazywali, co tam mamy. Dobra, to tyle. Natomiast będę jeszcze dzisiaj mówił na live o 19.30 ponownie, żeby ten komunikat, że tak powiem, trafił pod strzechy. Natomiast koniec proukraińskiej koalicji. Proszę Państwa, 9 krajów wycofało się z koalicji amunicyjnej na Ukrainie. Jest to czeska inicjatywa, której celem było dostarczenie Kijowowi milionów pocisków. Zmniejszyła się o połowę od grudnia. To jest od połowy czasu powrotu premiera Babisza do władzy w grudniu, który obiecał, że nie będzie obciążał czeskich obywateli kosztami ukraińskiej broni. W tej chwili tylko 9 krajów finansuje tę inicjatywę w porównaniu z 18 w zeszłym roku, jak twierdzi prezydent Petr Pavel. No, ta tendencja mówi, że tutaj są obawy dotyczące podziału obciążeń i przyszłości w ogóle projektu, który notabene został zainicjowany przez poprzedni rząd czeski, zresztą przy silnym poparciu prezydenta. Prezydent Pavel powiedział w wywiadzie dla Financial Times, inicjatywa nadal działa, ale nowym problemem jest to, że tylko około 9 państw wnosi wkład finansowy. Ta inicjatywa dostarcza Ukraińcom do 50% całej amunicji dużego kalibru, więc w tym sensie nie można jej łatwo zastąpić niczym innym. W sumie od 2024 roku Praga koordynowała dostawy ponad 4 milionów pocisków artyleryjskich do Kijowa, żeby uzupełnić kurczące się zapasy amunicji Ukrainy. Pavel powiedział, że o tym będą rozmawiały kraje NATO w Ankarze w lipcu. Natomiast uwaga, nie podano, znaczy biuro prezydenta było pytane, ale nie podało, które kraje się wycofały z inicjatywy. Natomiast jeden z zachodnich urzędników wojskowych, ale już nie z biura prezydenta Pawła, powiedział, że Niemcy i niektóre kraje nordyckie pozostały wśród uczestników, ale niektóre kraje uważają teraz za dziwne płacenie za coś, co nie jest nawet należycie wspierane przez polityków rządzących kraju wiodącego. No, Babisz powiedział, że jego rząd priorytetowo traktuje ograniczone środki publiczne dla obywateli Czech, ponieważ gospodarstwa domowe borykają się z rachunkami za energię po konflikcie z Iranem i to jest priorytetem, a nie wsparcie dla Ukrainy. Powiedział, nie mamy pieniędzy, więc otrzymujemy pieniądze od innych krajów, a potem dostarczamy amunicję. No więc, ale Babisz wcześniej, kiedy jeszcze miał kampanię wyborczą, to on wyraźnie mówił, że wstrzyma, tak? Że to był jeden z jego obietnic. No, wszystko wskazuje jeszcze, no, to jest dodatkowa kwestia, bo tam dyskusja dotyczyła tego, na ile ta inicjatywa po prostu wspiera lokalny przemysł zbrojeniowy. To jest CSG, prawda, jest czechosłowacka grupa, tak to się nazywa. To jest jeden z największych producentów amunicji w Europie. Natomiast właśnie powstaje pytanie, czy to u nich zamawiano właśnie, czy to jest tak, że CSG tylko pośredniczyło i to w zakupach poza NATO. No, głównie, prawda, chodzi o Turcję, ale też Azerbejdżan, z tego co pamiętam, był dużym dostawcą i tak dalej. W każdym razie tutaj prezes CSG powiedział, że rząd Babisza zawiesił inicjatywę na kilka miesięcy po objęciu urzędu, ponieważ wystąpiły problemy prawne, które się nie spodobały nowemu rządowi. Natomiast obecnie niektóre kraje darczyńcy stwierdziły, że nie są już zainteresowane finansowaniem tej inicjatywy, więc kupują bezpośrednio od nas lub od innych dostawców. Powiedział, że inicjatywa nie zamarła zupełnie, ale jest bardzo powolna. Tak? Więc tu mamy, proszę Państwa, pierwszy temat rosyjsko-ukraiński i to te tematy nam trochę powracają w tej chwili przez chwilę. Proszę Państwa, mamy temat kolejny, to jest Putin jedzie do Kazachstanu. O tym, o czym będzie opowiedział, znaczy co będzie tam robił, to dowiedzieliśmy się od Uszakowa. Uszakow powiedział to dzisiaj do mediów i przedstawił po prostu plan tej wizyty. Powiedział, że tak, że po pierwsze, że Putin będzie w Astanie. Zdaje się, to jest 28-29 maja, czyli jutro pojutrze. Co więcej, to będzie brał udział w tej wspólnoty euroazjatyckiej, prawda, czy Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej tak naprawdę, weźmie udział. Natomiast no, to, że weźmie udział, to jest jedno, ale co tam będzie załatwiał, jest istotne. Otóż będzie rozmawiał przede wszystkim z Tokajewem, czyli z prezydentem Kazachstanu. Będzie rozmawiał na temat współpracy wojskowej, gospodarczej i technologicznej, ale też jednym z głównych tematów mają być konsekwencje zadeklarowanego przystąpienia Armenii do Unii Europejskiej. To w ogóle dzisiaj chodzi też w rosyjskich mediach intensywnie. No ale dobra, najpierw co Putin? Więc po pierwsze mają podpisać umowę o parametrach projektu elektrowni jądrowej w Kazachstanie, to jest jedna rzecz, która ma być budowana przez Rosję, oraz o rosyjskiej pożyczce państwowej. Przypomnijmy, że generalnie Kazachstan jest takim polem rywalizacji polityczno-gospodarczej Chin i Rosji. Omówiony zostanie właśnie tranzyt ropy naftowej z Rosji do Chin właśnie przez Kazachstan i tutaj są to podobno właśnie, jak twierdził, powiedział Uszakow, z optymistycznymi prognozami, koniec cytatu. Co więcej, samą Rosję na tym Euroazjatyckim Forum Ekonomicznym czy Gospodarczym, prawda, Rosja ma być reprezentowana przez w sumie 400-osobową delegację, więc potężną. W skład również tego, oprócz przedstawicieli biznesu, mają wejść też naukowcy, eksperci, czyli krótko mówiąc, tam to nie jest przypadek, tam są szykowane jakieś duże przedsięwzięcia kazachsko-rosyjskie. Rosja i Kazachstan planują też podpisać szereg dokumentów, i to od energetyki, finansów, po opiekę zdrowotną i turystykę. Będzie tam również i ma być może rozmawiać z Putinem prezydent Uzbekistanu, ma być wiceprezydent Kuby i ma być minister przemysłu z Iranu. Co więcej, tutaj wyraźnie podkreślił Uszakow, powtarzając to po raz kolejny, że Putin i Tokajew będą rozmawiali o współpracy wojskowo-technicznej. Co więcej, ma zostać przyjęte też przez całe forum wspólne oświadczenie w sprawie rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Natomiast kluczowym tematem dyskusji ma być energetyka. I tutaj prasa rosyjska przywołuje informację, że w sumie rosyjskie inwestycje w gospodarkę Kazachstanu przekroczyły już prawie 30 miliardów dolarów. 76 rosyjskich regionów bezpośrednio współpracuje z regionami Kazachstanu i Rosja jest jednym z czołowych partnerów handlowych. Obroty handlowe osiągnęły w ubiegłym roku 30 miliardów dolarów. Przypomniano też, że łączne PKB krajów tej właśnie wspólnoty euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej wzrósł do 3 bilionów dolarów. Handel podwoił się od momentu jego powstania. No, Putin i Tokajew spotkali się w sumie 38 razy od czasu, kiedy Tokajew został prezydentem, więc to jest kolejne spotkanie. No, ale tutaj widać, że ja nie zastanawiam się, czy to jest po prostu po tym, kiedy było to spotkanie właśnie Putina z Xi Jinpingiem, to, że to jest teraz taka oprawa tej wizyty, też nie jest pewnym sygnałem dla Chin, że proszę bardzo, prawda, Rosja się, że tak powiem, aktywnie będzie działała na terytorium, które bardzo lubi akurat Xi Jinping. Oni się po prostu z Tokajewem znają, a Tokajew zna chiński, więc stąd wiemy, że tam te relacje były też bliskie. W każdym razie tak, będą omawiane plany Armenii dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej. Zaraz sobie zresztą o tym opowiemy, bo to jest osobny temat. W każdym razie, jeżeli chodzi o kontekst Putina, Putin wielokrotnie powtarzał w odniesieniu do planów Armenii dotyczącej przystąpienia do Unii Europejskiej, że członkostwo w Unii i w wspólnocie tej euroazjatyckiej jest po prostu niemożliwe. Nie można co prawda wyrzucić, zdaje się, bo tam nie ma chyba takiej procedury z tej euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej, ale mają być omówione, jak to powiedział Uszakow, konsekwencje przystąpienia do Unii. Zresztą nie będzie tam na szczycie, nie będzie Paszyniana, prawda, będzie wicepremier Grigorian. Paszynian musiał zostać w Armenii ze względu na kampanię wyborczą, kolejną zresztą. Także, proszę Państwa, tak to wygląda, jeśli chodzi o te plany Putina i Kazachstanu. Ja będę co jakiś czas informował o takich wydarzeniach, bo ciągle ten Ormus, prawda, i Trump, no już ile można, tak? Więc będę trochę troszeczkę zróżnicuję, jak gdyby, przekaz i pokażę Państwu też, że tam się coś dzieje, na przykład wokół Rosji, to nie tylko Ukraina i nie tylko drony, ale ta Rosja coś tam jeszcze robi, tym bardziej, że no znowu, jakby Putin nabrał wiatru w żagle, tak? No właśnie być może ze względu na tę sytuację gospodarczą. Teraz próbuję pokazywać, jak gdyby, że sytuacja Rosji nie jest wcale zła i w ogóle Rosja jest niezwykle aktywna na arenie międzynarodowej, nie jest izolowana i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no teraz kolejny temat, właśnie Rosja grozi Armenii. To a propos tego właśnie wcześniejszego. Otóż tutaj został wysłany list przez ministra przemysłu, nie, energetyki, przepraszam, Siergieja Civiliewa, w którym Rosjan otwartym tekstem grozi w tej chwili Armenii zerwaniem umowy o dostawach gazu, paliw oraz diamentów, jeżeli Erewań się zbliży bardziej do Unii Europejskiej. I zostało to dokładnie tak określone. Dalsze zbliżenie z Unią Europejską grozi Armenii całkowitym wstrzymaniem dostaw rosyjskiego gazu. Moskwa uważa obecnie, że przyznany w 2013 roku system bezcłowy na te towary jest niemożliwy i grozi Erewaniowi albo zamrożeniem, albo Radio Erewań, pamiętamy, lub zerwaniem umów dwustronnych. Analitycy uważają, że w rezultacie Armenia może nie tylko utracić prawo do zniżek na rosyjskie produkty gazowe i naftowe, ale znaleźć się po prostu, zakręcą jej kurek całkowicie. Rosja może jednostronnie zawiesić lub wypowiedzieć umowę o dostawach gazu ziemnego, podpisaną właśnie i tych różnych innych produktów, to jest umowa z 2013 roku i tak właśnie dokładnie napisał Civiliev. W tym liście, do którego dotarli dziennikarze, czytamy: kontynuowane praktyczne działania mające na celu pogłębienie współpracy Armenii z UE oraz deklarowane przez rząd Armenii dążenie do członkostwa w Unii zagrażają utrzymaniu i rozwojowi fundamentalnie wysokiego poziomu rosyjsko-armeńskiej współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej, której jednym z fundamentów są dwustronne umowy międzynarodowe. Civiliev pisze, że starania Armenii o przystąpienie do Unii Europejskiej są niezgodne z charakterem partnerstwa między rządami i podmiotami gospodarczymi naszych krajów, budowanego od dziesięcioleci na szacunku i wzajemnych korzyściach oraz z praktycznymi działaniami, które Rosja wielokrotnie podejmowała w celu zaspokojenia kluczowych potrzeb Armenii na preferencyjnych zasadach. Więc w tej chwili rzecznik prasowy Paszyniana również nie skomentował tego wszystkiego. Natomiast no jak, na czym polegało to porozumienie? Otóż porozumienie z 2013 roku, które zostało zawarte, Rosja zniosła na stałe, czyli bezterminowo, cła eksportowe na produkty naftowe, gaz i diamenty, co miało być kolejnym krokiem w kierunku przystąpienia Armenii do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, do której zresztą też należy Rosja, Białoruś, Kirgistan i Kazachstan. Więc zgodnie z porozumieniem Rosja dostarcza Erewaniowi produkty naftowe i gaz w ilościach zatwierdzonych bilansem indykatywnym na potrzeby konsumpcji krajowej, natomiast reeksport do krajów trzecich jest zabroniony na mocy tego dokumentu. Dokument mówi również, że w przypadku rozwiązania porozumienia przez którąkolwiek ze stron, zobowiązania Armenii do wypłat, rekompensat lub uznania niezapłaconych kwot za dług państwowy wobec Rosji będą kontynuowane do czasu pełnego wywiązania się z tych zobowiązań. No więc Armenia, trzeba powiedzieć, że jest całkowicie zależna od rosyjskiego gazu. W 2025 roku Gazprom dostarczył do kraju około 2,7 miliarda metrów sześciennych gazu. Natomiast kolejne 476 milionów pochodzi, uwaga, z Iranu. Trzeba pamiętać, że tutaj mają granicę z Iranem przecież. I w ramach programu, który nazywa się Gaz za energię elektryczną, Armenia dostarcza Iranowi energię elektryczną, to jest krasdanie z elektrowni, a Iran dostarcza Armenii gaz ziemny w cenie 3, znaczy tutaj nie wiem niestety jakiej cenie, tutaj nie, ceny nie mam niestety. W każdym razie jakichś preferencyjnych, już wiem, to jest 3 kWh za metr sześcienny, bo to jest taka wymiana, tak? Także to jest barter gaz za energię. Jeśli chodzi o tą właśnie umowę Armenii z Gazpromem, no to są na dostawy, to jest umowa długoterminowa do 2,5 miliarda metrów sześciennych. Dodatkowa jeszcze umowa z 2013 roku, podpisana zresztą pod koniec 2019, ustaliła cenę gazu dla Armenii na $165 za 1000 metrów sześciennych, a w 2022 roku strony uzgodniły, że cena pozostanie na poziomie przez kolejne 10 lat. Obecnie cena wynosi $177 za 1000 metrów sześciennych i Gazprom zapowiedział przeznaczenie około $400 milionów na rozwój systemu przesyłu gazu i podziemnych magazynów gazu w Armenii w latach 26-30. No więc ta umowa też miałaby pójść do kosza. Paszynian oświadczył kilka dni temu, że osiągnęliśmy jasne porozumienia strategiczne z Rosjanami w sprawie cen gazu i należy ich przestrzegać. Natomiast rzecznik Kremla powiedział przedwczoraj, że preferencyjna cena gazu dla Armenii stanie się ceną rynkową, jeśli kraj ten opuści eurazjatycką, przepraszam, unię gospodarczą. Pieskow powiedział, taki reżim preferencyjnych cen jest niemożliwy dla uczestników innych integracji, czyli oczywiście Unii Europejskiej. Tam kategoria cenowa jest zupełnie inna, to cena rynkowa. Nasi przyjaciele z Erewania doskonale o tym wiedzą. No więc różnica jest taka, że w tej chwili, jeżeli oni płaciliby 177 dolarów za 1000 metrów sześciennych, to ta cena spotowa w Holandii to jest w tej chwili, to jest 584 dolary za 1000 metrów sześciennych. No tak, no to jest prawie 3 razy więcej, tak, ponad. No więc to jest tak, że oczywiście to nie jest powiedziane, że to jest, że to jakoś zadławi Armenię, ponieważ Armenia może otrzymać gaz z północnego Iranu. Natomiast w tych regionach akurat zimą występują wyraźne sezonowe niedobory gazu. Natomiast ten gazociąg, który jest Iran-Armenia, jest niewystarczający. Znaczy nie dysponuje dostępną przepustowością ani infrastrukturą. I co więcej, tak samo nie ma takiej infrastruktury dla w zakresie dostaw z Azerbejdżanu. Więc trzeba byłoby to po prostu budować. No wskazuje się właśnie, że, a jest jeszcze dodatkowo, otóż Armenia rocznie importuje z Rosji około 1 000 000 ton produktów naftowych bez cła. To jest właśnie, tutaj jest dane celne, to już Państwu nie będę przytaczał, bo mam akurat wynotowane, już Państwa to nie może nie interesuje. Natomiast krótko mówiąc, udział Rosji w rocznym imporcie tych produktów naftowych jest około 60%. Więc co prawda Armenia importowała też benzynę, na przykład tą 92, 120 tysięcy ton w sumie importowała, z czego 50 tysięcy było z Rosji, reszta z Rumunii, Egiptu, z Egiptu 40 tysięcy aż ton. W sumie tutaj AI-95 czy 95 to jest tylko 6 tysięcy było z Rosji. Najwięksi dostawcy to właśnie Rumunia, Egipt i Bułgaria. Armenia może również kupować paliwa w Unii Europejskiej, w Turcji, w Azerbejdżanie, no ale tak mówię, to już nie jest gaz, prawda? To jest benzyna, olej napędowy i właśnie w tej chwili Baku rozpoczęło dostawy benzyny do Armenii od grudnia 2025 roku. Zresztą w ogóle Azerbejdżan po tym porozumieniu pokojowym zniósł ograniczenia tranzytowe nałożone na Armenię jeszcze na początku lat 90. No więc to jest tak, że w tej chwili oczywiście te problemy logistyczne i oczywiście problemy podażowe będą, bo przecież zamknięcie cieśniny Ormus z jednej strony powinno skłonić Iran, że powinien tam już zacząć budować rurę w kierunku Armenii i ją nawet ryzykując, że najwyżej zakończy się na granicy, bo to jest no, w jego interesie, prawda, żeby różnicować również możliwości eksportu. A z drugiej strony ten popyt, który nam się pojawi po tym otwarciu cieśniny i to, że tam te uszkodzone instalacje nie są dostatecznie wydajne, to też spowoduje, że ten gaz na pewno, a nie wiadomo, czy ropa dla Armenii mogą być za drogie. No i tak przy okazji warto powiedzieć a propos tych diamentów, bo to taka ciekawostka. Otóż okazuje się, że 50% wszystkich diamentów importowanych do Armenii pochodzi z Rosji. Natomiast dlatego, bo Armenia posiada własny przemysł szlifierski. Natomiast jego wolumen jest cały czas niewielki, 200 tysięcy karatów rocznie. Nie ma również własnego przemysłu wydobywczego i Armenia zajmuje się głównie reeksportem rosyjskich i nie tylko diamentów. Także tam jest podobno, są jakieś spory pomiędzy nimi, to jest tak, że Armenia właśnie, no, jest jakiś spór w każdym razie pomiędzy tym cechem jubilerów, prawda, rosyjskim i armeńskim, to już tutaj nie wnikam, nie będę Państwu tych szczegółów przywoływał, w końcu, no ciekawostka, tak, no jest dzisiaj całe obszerne artykuły w prasie rosyjskiej właśnie jak to, oczywiście to jest groźba, tak, no to wszystko ma pokazywać, że Armenia może bardzo poważnie stracić na Unii Europejskiej, tak, bo taki jest mniej więcej przekaz, a jak pozostanie w sferze wpływów Rosji, to będzie jej wspaniale, tak, gospodarczo. I tyle. Przesłane, mamy teraz kolejny temat, to jest temat ciekawy, bo też gazowy, natomiast to jest temat, który jest przedstawiany przynajmniej przez prasę kanadyjską jako temat, no, geostrategiczny. A mianowicie została zawarta umowa gazowa pomiędzy Kanadą i Niemcami. To jest umowa, która chodzi o eksport LNG, prawda, skroplonego gazu ziemnego do Niemiec. Jest to przełom dla obu krajów, bo z jednej strony Kanada stara się za wszelką cenę dywersyfikować w tej chwili swój eksport po to, żeby uniezależnić się od, delikatnie mówiąc, kaprysznych Stanów Zjednoczonych i tego, że Trump w każdej sekundzie może zerwać te relacje gospodarcze i co już parę razy robił pod wpływem faz księżyca, focha i innych rzeczy. Natomiast no, Niemcy również potrzebują w tej chwili dywersyfikacji, tym bardziej, że na LNG z Kataru liczyć raczej nie można, albo jeżeli będzie można liczyć, to nieprędko i nie po takich cenach, a na dodatek jeszcze zawsze ta wojna się może rozpocząć znowu. Więc krótko mówiąc, umowa jest dzisiaj, znaczy ona została wynegocjowana, dzisiaj będzie w Berlinie podpisana i to jest, no podkreśla się, prawda, że to jest, że dwie ważne gospodarki bardzo uprzemysłowionych krajów, określanych jako średnie mocarstwa, że dążą do zacieśnienia współpracy, żeby właśnie przetrwać geopolityczne zawirowania. Geopolityczne zawirowania to jest inne nazwisko Trumpa. Otóż nazwisko Trumpa wygenerowane przez rdzennych mieszkańców. Geopolityczny zawirowacz. Więc no, umowa była przygotowana od dawna. Carney poszukiwał nowych rynków zbytu dla kanadyjskich zasobów energetycznych, natomiast no, rząd niemiecki poszukuje intensywnie nowych źródeł dostaw energii. Tym bardziej, że zakładamy, że tam no, siła Bałtyku 3 nie powstanie na razie, prawda? Czy jakiś tam inny północny stream. Więc Katar się, że tak powiem, jest na razie, Cieśnina Ormus jest na razie zablokowana, no więc pozostają inne źródła, więc to jest właśnie inne źródła. Carney zresztą tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o tą niemiecką gospodarkę, ona jest wielkim konsumentem energii, no szuka od dawna nowych dostawców od czasu odcięcia się od Rosji. To musi zostać, że tutaj publicznie i prywatnie, zarówno niemieckie firmy, jak i niemieccy politycy mówią, że muszą znajdować po prostu zróżnicowany zestaw dostawców importowanego gazu, żeby uniknąć właśnie nadmiernego uzależnienia od jednego kraju, na przykład od Stanów Zjednoczonych, żeby daleko nie szukać, a już szczególnie takich dostawców, którzy warunkują w jakiś sposób politycznie swoje dostawy. No, Merz powiedział, że dzięki temu jesteśmy bardziej konkurencyjni i bezpieczni na arenie międzynarodowej. Kanada jest potęgą naftowo-gazową, eksportuje zdecydowaną większość swoich zasobów do Stanów Zjednoczonych. No więc trzeba pamiętać, że Carney od początku obiecywał bycie antytrumpem i również obiecywał poszukiwanie nabywców kanadyjskich towarów, które mają przełamać zależność od Stanów Zjednoczonych, czyli krótko mówiąc zależność od Trumpa. Przypomnijmy, że Trump również chciał dokonać inwazji na Kanadę, ale na razie zajmuje się sukcesami z Iranem. Więc no tutaj przypomniano zresztą, że Trump nałożył cła na Kanadę, zagroził dalszymi cłami lub ograniczeniami, co ma spowodować po prostu kryzys gospodarczy. Carney natomiast postawił sobie za cel podwojenie kanadyjskiego eksportu na rynki poza USA do 2035 roku. No więc pierwszy kanadyjski port eksportowy skroplonego gazu ziemnego, LNG Canada, rozpoczął działalność rok temu. Ten właśnie projekt Xi Lisims LNG ma być wykorzystywany do eksportu do Niemiec i został zatwierdzony do eksploatacji przez rząd, chociaż nie jest jeszcze w pełni sfinansowany. Jego proponowana dzienna przepustowość czyni go drugim co do wielkości z 8 kanadyjskich projektów LNG, które zostały zaprojektowane lub są obecnie w budowie. No, głównym konkurentem dla kanadyjskiego gazu są terminale w USA nad Zatoką Meksykańską. Gaz byłby transportowany różnymi trasami lub ich kombinacją w zależności od panujących warunków rynkowych. Może być transportowany przez kanał panamski lub kanał suezki albo bezpośrednio sprzedawany poprzez wymianę skroplonego gazu ziemnego. To podejście właśnie to jest akurat złożony system, który pozwala na optymalizację tras handlowych. Czyli krótko mówiąc, tak naprawdę gaz kanadyjski trafia do kogoś, a ktoś, kto ma go bliżej, wysyła do Niemiec. Tak to mniej więcej tak to wygląda. No więc również ten kanadyjski gaz może być eksportowany właśnie do krajów Azji najtańszą i najszybszą trasą z Kolumbii Brytyjskiej i następnie właśnie zamieniony z własnych dostaw do tego, który trafia do Niemiec, wtedy to obniża dla Niemiec koszty transportu. Natomiast dla niemieckiego odbiorcy państwowej firmy SEFE, która kiedyś notabene należała do Gazpromu, te wyższe koszty kanadyjskiego gazu w dłuższej perspektywie mają sens, ponieważ gwarantują przede wszystkim stabilność, tak? Nie i braku warunkowania politycznego. No więc macie, jeżeli państwo chcecie poszukać, poczytać więcej, to jest szczegóły tej umowy, zresztą to już jest kolejny artykuł, znajdziecie państwo sobie na przykład na Bloombergu. No to już jest, państwa, istotne, bo to znaczy, że, bo to też ma wpływ na bezpieczeństwo gazowe całej Europy, tak? To, czy popyt Niemiec zostanie zaspokojony, czy też nie. Proszę państwa, i mamy teraz kolejny temat, właśnie jako ostatni omawiam, bo tam specjalnie nie ma co, znaczy nie ma co mówić, jest co mówić oczywiście, ale tutaj jak będzie przełom, to państwu powiem, na razie przełomów nie ma. Otóż mamy trudne rozmowy Stany Zjednoczone-Iran. Iran dąży do osiągnięcia w tej chwili dwóch celów ze swojej strategii negocjacyjnej. To zresztą wiadomo i od tych negocjatorów, ale też od arabskich mediatorów, tak? Nie tylko od irańskich. Otóż po pierwsze dąży do zapewnienia sobie ulgi finansowej dla gospodarki. Natomiast to jest druga rzecz, nie oddania w całości programu nuklearnego, żeby uniemożliwić Trumpowi ogłoszenie po prostu, że wygrał wojnę. No Iran generalnie, jeśli chodzi o tą potyczkę, która miała miejsce z Amerykanami, to, proszę państwa, wyglądało, znaczy znam przynajmniej trzy relacje, one są mniej więcej zbliżone. Miało to wyglądać w ten sposób, że Amerykanie chcieli przepłynąć, zdaje mi się, przez cieśninę, natomiast tam pojawiły się łódki, które zaczęły im tam zrzucać miny. W związku z tym oni zaatakowali te łódki irańskie i tam się również pojawiło lotnictwo i drony. Te drony zostały ostrzelane z brzegu, właśnie stąd był ten tekst wczorajszy, ja państwu mówiłem, że o co chodziło z tym, że amerykańskiej flocie zagroziły baterie ziemia-powietrza, abstrahując od tego, że żadnych baterii miało, jak państwo pamiętacie, nie być, bo wszystkie zostały zniszczone. No więc te zniszczone baterie, być może, wiecie państwo, jest Bliski Wschód, więc to są cuda, proszę państwa, takie cud, nie takie cuda się... Więc te gorejące jak krzak te baterie zestrzeliły drona jednego bądź nawet dwa, nie wiadomo w tej chwili, ile. Amerykanie nie podają tych danych dopiero zbiorcze po, jak wiemy, po wojnie, prawda? Więc jeden albo dwa te drony Reaper zostały zniszczone, z czego szczątki przynajmniej jednego tam pokazano w mediach społecznościowych. I doszło właśnie do wymiany ognia, natomiast z drugiej strony Amerykanie zbombardowali właśnie te stanowisko obrony powietrznej, gdzieś tam właśnie i jeszcze jakieś inne stanowiska na wyspach, bo to nie tylko samo Bandar Abbas, ale również na tych wyspach przybrzeżnych. I tak wyglądało mniej więcej to starcie, tak? Więc i tyle. Natomiast informacje, które podawał na przykład WSJ, że Amerykanie próbowali właśnie w ten sposób przeholować jakiś tankowiec, zostało wyraźnie zostało zdementowane przez dowództwo amerykańskie, że to jest, krótko mówiąc, fake news. Otóż, no, jeżeli chodzi, to jest ta wymiana ognia nie miała wpływu specjalnie na umowę, tym bardziej, że no właśnie, natomiast mamy właśnie jeden problem, bo to jest tak, że dzisiaj zresztą New York Times zrobił taki dowcip, to znaczy tam na głównej stronie, jak jest wyświetlane wideo, to tam się wszystkie cytaty z Trumpa dotyczące tego dealu, prawda, że już zawieramy, że oni błagają o deal, że już nie błagają, że coś, więc takie, no, oczywiście całą tam tą trumpologię, a tego już dużo było, więc tam się dużo tego zmienia. W każdym razie Iran zasygnalizował, że ataki nie zakłócą negocjacji. Kalibaf, czyli główny negocjator Teheranu i jednocześnie przewodniczący parlamentu, pozostał w Katarze na rozmowach, z którymi notabene, które dotyczą tak naprawdę odblokowania środków, które pewnie trafią do Kataru, prawda, czy też przez Katar, środków irańskich. Przypomnijmy, że w sumie kwoty, które znajdują się na Zachodzie i Zachód nie chce ich oddać, wynoszą około 100 miliardów dolarów, więc to nie są małe kwoty. Notabene poprzednie, jak one miały być odblokowane za czasów Obamy, to część tej kwoty właśnie chciał na jakieś wielkie zakupy w Airbusie przeznaczyć właśnie Iran. No i tego nie zrobił, bo Trump zdążył zablokować te umowy. No więc co jeszcze? Więc opór Iranu przed demontażem programu nuklearnego jest jednym z głównych punktów spornych w rozmowach. Trump spędził weekend chwaląc się postępami w negocjacjach, natomiast był również krytykowany i atakowany właśnie przez różnych senatorów republikańskich, że w ogóle rozmawia, a powinien atakować. Co więcej, Trump prawdopodobnie, to jest ostatnia z dziedzin tych, z trumpologów, to są tacy, którzy już badają Trumpa na poziomie kwantowym i genetycznym, oni twierdzą, że podobno odszedł od wymogu, żeby Iran przekazał Stanom Zjednoczonym wzbogacony uran i twierdził, że wolałby, żeby albo to zniszczył, albo przekazał materiał innemu państwu. Więc to inne państwo to ma być, rzekomo mają to być Chiny. Niektórzy urzędnicy amerykańscy stwierdzili, że Trump na bieżąco reagował na rozmowy, żeby właśnie pokazywać postępy w obliczu właśnie działań dyplomatycznych, również ze strony republikanów. Co więcej, Pezeszkian rozmawiał we wtorek telefonicznie z Abdelem Fattahem al-Sisim, prawda, czyli prezydentem Egiptu, jednego z krajów mediacyjnych, o staraniach o zawarcie memorandum. No, mediatorzy wyrazili zaniepokojenie jedną rzeczą, że tutaj armia w Iranie no, rwie się dalej do wojny, krótko mówiąc, i że tutaj są również przygotowane i prowadzone jakieś operacje morskie przez nieistniejącą marynarkę wojenną. Otóż tutaj na przykład wskazano, że we wtorek w południowej części cieśniny widać było trzy łodzie Gwardii Rewolucyjnej, to już na zdjęciach satelitarnych. Natomiast również wczoraj doszło do eksplozji tankowca w Zatoce Omańskiej, tam gdzie Iran często atakuje statki handlowe. Więc być może to jest właśnie odpowiedź Irańczyków na ten atak na Bandar Abbas, czyli na to przybrzeżne miasto, prawda, tą bazę nieistniejącej marynarki wojennej. Ja podkreślam nieistniejącej, bo Trump powiedział, że ona została całkowicie zniszczona. Co więcej, Iran powiedział też właśnie, że odpowie na atak USA, który nazwał naruszeniem zawieszenia broni. Powiedział bez wątpienia, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, bez wątpienia Islamska Republika Iranu nie pozostawi żadnego zła bez odpowiedzi i nie zawaha się bronić narodu irańskiego. Również dowódca Gwardii Rewolucyjnej Musawi powiedział, że negocjacje z wrogiem to czysta strata czasu. Natomiast rzeczniczka irańskiego rządu zasygnalizowała, że dyplomacja prawdopodobnie będzie kontynuowana, mimo że skrytykowała sprzeczności ze strony USA i że połączenie irańskich sił zbrojnych na miejscu i negocjacyjnej roli Kalibafa przyniesie korzyści narodowi irańskiemu, tak powiedziała na konferencji prasowej. Potem mamy tak, co więcej, w tej chwili właśnie kluczowym punktem spornym podczas wizyty Kalibafa jest uwolnienie 24 miliardów dolarów, czyli 1/4 irańskich funduszy zamrożonych za granicą. Iran jest bliski kompromisu, żeby uwolnić połowę z tych pieniędzy na wczesnym etapie. I to jest właśnie to, jak one mają być uwalniane. Wiecie Państwo, uwalniane? Katar ma te pieniądze i sobie nimi obraca, więc 24 miliardy, które musi nagle komuś oddać, to też nie jest tak łatwo, się tak nie oddaje. W każdym razie tutaj mamy co jeszcze ważnego. No, po stronie amerykańskiej natomiast pojawiły się sygnały, że Trump może wziąć sobie właśnie do serca krytykę ze strony republikanów i ewentualnie szukać sposobów na poprawy warunków ewentualnego porozumienia. To między innymi Ted Cruz, prawda, to jest republikanin z Teksasu, on skrytykował zarys porozumienia, bo mówi, że to jest potencjalnie błąd, który wzmocni Teheran, no ma rację, na pewno to wzmocni Teheran, tak? I że za bardzo jest to podobne do tego, co zawarł wcześniej Obama. Bo jest podobne. No więc tutaj na swoim właśnie Truth Social Trump udowadniał, że to jest nieprawda, że to właśnie jest zupełnie dokładne przeciwieństwo, a potem jeszcze dodał, że Arabia Saudyjska, Katar, Pakistan, Turcja, Egipt i Jordania podpiszą porozumienie Abrahama w ramach tego porozumienia pokojowego. No więc na razie głośno w czoło postukała się Turcja, jak i Pakistan. Pakistan jeszcze głośniej. Mówiąc tak, oczywiście, jesteśmy bardzo, bardzo przywiązani do powstania niepodległego państwa palestyńskiego. To samo Arabia Saudyjska powiedziała, tak owszem, bardzo chętnie podpiszemy po utworzeniu niepodległego państwa palestyńskiego. Erdoğan, prawda, to jak zwykle nawrzucał tam, więc natomiast to niewiele jakby zrobił dalej, jak zwykle. Natomiast co jeszcze? Więc Jeżeli chodzi o tą w ogóle kwestię, to jak teraz wiadomo, bo to już dzisiaj prasa amerykańska donosi, że przywódcy Bliskiego Wschodu nie stali w żaden sposób przed tym, co Trump napisał, poinformowani, że się niby zobowiązali do podpisania układów normalizacyjnych z państwem położonym tam, gdzie chce. Co więcej, tutaj była próba zrzucenia na jakiegoś doradcę, ale według wysokiego rangu urzędnika Białego Domu to Trump sam wpadł na ten pomysł. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że porozumienie Abrahama przyniosłyby korzyści wszystkim zaangażowanym w krajom, więc rozszerzenie w ten sposób jest naturalnym uzupełnieniem porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No więc Trump w ten sposób, trzeba pamiętać, że Trump zmienił całkowicie tą swoją wojną, właśnie swoją tamtokrajową. Całkowicie zmienił pewną percepcję krajów Bliskiego Wschodu i w dużej mierze wszystkie te sojusze, które budował, w tej chwili prawdopodobnie, delikatnie mówiąc, zostaną zrewidowane. Zresztą podobnie jak ostatnio jego wielkim sukcesem jest wywalenie do kosza 20 lat próby właśnie budowy relacji z Indiami. Zresztą tam kolejne dzisiaj są artykuły, jeśli Państwu tu po raz kolejny nie będę opowiadał, no, powiedzmy sobie, nabijające się z tego, z Rubio, prawda, że Rubio próbując ratować relacje amerykańsko-indyjskie, Rubio stał się poganinem, bo tam jakieś świeczki zapalał w jakiejś świątyni, więc to musi się, no to już taki oczywiście żartobliwy ton, ale prawdziwy, bo tam na samym końcu tego artykułu ci napisano, że po prostu to nie była wizyta budowania relacji, tylko próba minimalizacji strat, tak? Tam, znaczy, tak naprawdę na damage control, prawda, czyli zarządzania stratą, to raczej w ten sposób. Potem tak, tutaj Trump uważa porozumienia abrahamowe za najważniejsze osiągnięcie swojej pierwszej kadencji. No i teraz właśnie chce zmusić kraje do drugiej kadencji, żeby przystąpiły. No więc tak, w poniedziałek, potem jeszcze późnym wieczorem Trump już oficjalnie wycofał się z żądania, żeby zapasy zostały przekazane bezpośrednio Stanom Zjednoczonym. Co więcej, mediatorzy tak czy inaczej obawiają się, że... No właśnie, mediatorzy nie wiedzą jednej rzeczy, bo to, że jest Kalibaf, jest okej, Arakci jest mniej więcej okej, irańska IRGC generalnie twierdzi, że to jest strata czasu, bo i tak wróg nie będzie dotrzymywał tych porozumień. Tak na marginesie, proszę Państwa, jedną z żądań Iranu jest, żeby elementem tego porozumienia pokojowego było, uwaga co, zaprzestanie ataków przez państwo położone tam, gdzie chce, na Liban. W związku z tym, co robi w tym czasie Jahunatan? Atakuje Liban pełnoskalową w tej chwili ofensywą lądową. Nie wiadomo, czy rozkazy, znaczy według niepotwierdzonych informacji z tamtego kraju, to jest tak, zostało ładnie enigmatycznie określone, że nie ma jeszcze, jakby w rozkazach nie znajduje się zajęcie południowego Bejrutu. Ale generalnie mają iść na północ tak daleko, jak dadzą radę, więc jeżeli zastanawialiśmy się, jak Jahunatan będzie próbował sabotować właśnie te rozmowy, wiedząc o tym, że Iran domaga się właśnie zaprzestania również agresji na Liban, w związku z tym co? Robi agresję na Liban, tak? No więc tak, więc tutaj właśnie zastanawiają się przede wszystkim, co mówi o tym Chamenei. Wszyscy doszli do konsensusu, że on jednak żyje, a nawet jeżeli nie, to ktoś w jego imieniu, konsensus musi być z kimś, kto podpisuje się pod tymi jego dokumentami, czy to jest on, czy to jest autopen, prawda, czy jakiś awatar, nie wiadomo. W każdym razie tak, natomiast dowód tego, że Iran jest pewny jest tego, że się kończy jak gdyby wojna. Po pierwsze, złagodzono w tej chwili blokadę internetu, to po pierwsze, a po drugie rozpoczęły się też tam jakieś przygotowania, zdaje mi się jakieś połączenia lotnicze zostały wznowione, już można sobie latać do Teheranu z iluś tam lokalizacji. Także tak to w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o trudne rozmowy amerykańsko-irańskie. No mamy, proszę Państwa, teraz temat Eid al-Adha i Hajj, który jest w Arabii Saudyjskiej w tej chwili. Arabia Saudyjska cała żyje tym, to jest dla nich wielkie wydarzenie, wielka pielgrzymka, to jest wielkie święto, ale również gigantyczne wydarzenie promocyjno, no, promujące Arabię Saudyjską, promujące oczywiście króla jako kustosza świętych meczetów, więc dlatego cała tam propaganda państwa jest to zaangażowana, ale też chwalenia się, jak tam jest budowana i poprawiana infrastruktura w samej Mekce. Co prawda cały czas ona jednak pozostawia wiele do życzenia, delikatnie mówiąc, no ale to jest przesła też, tam zdarzały się różnego rodzaju paniki, prawda, jakieś tam dziesiątki osób odsyłanych do Jerozolimy w trakcie właśnie tego, jak się tam gdzieś tłum przestraszył, czegoś, są gigantyczne tłumy, proszę Państwa. To jest tak, że w sumie w tej chwili, jeżeli chodzi o to, ilu jest muzułmanów w tej chwili w Mekce, to 1,7 miliona, czyli 1 700 000 ludzi zebrało się teraz właśnie dzisiaj w Mina przed świtem, żeby odprawić symboliczny rytuał ukamieniowania szatana, tak? Który ma rozpocząć właśnie Eid al-Adha. Otóż to jest jeden z najbardziej wymagających logistycznie etapów właśnie corocznej pielgrzymki Hajj. Pielgrzymi właśnie przybywający z Arafat zbierali się we wtorek późnym wieczorem w Muzdalifa. Tam zbierali kamyki, prawda, czy kamienie na rytuał ukamieniowania właśnie Jamratu al-Akaby, największego z trzech filarów symbolizującego szatana, i o tym informują właśnie saudyjskie biuro prasowe. Przy okazji przypominam Państwu, jeżeli Państwo chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam do kupowania księgi dżihadu Al-Kitab al-Dżihad, prawda, wystarczy wpisać szewko.alt.pl, zresztą link macie Państwo pod opisem odcinka. W tej chwili jest jakaś promocja, znaczy za darmo macie Państwo wysyłkę, jak kupicie książkę moją i Wolskiego, nie wiem komu się nie sprzedaje, jemu czy mnie, że jest tak zbandlowane, albo jeżeli Państwo chcecie tylko moją, to niestety jest tam chyba, jest jakaś opłata za wysyłkę. W każdym razie polecam Państwu Księga Dżihadu. Po pierwsze, to fajny prezent, po drugie, do poczytania sobie właśnie teraz w okresie letnim. To nie jest książka naukowa, jest to popularno-naukowa, więc się ją jakoś daje czytać. Jak twierdzą ci, którzy przeczytali. W każdym razie tak, ten nocny marsz z Arafat do Muzdalifa odbywa się w warunkach szeroko zakrojonych działań w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, transportu. Trzeba pamiętać, że ludzie często składają pieniądze przez całe życie, więc tam przybywa bardzo dużo ludzi starszych. Ja Państwu powiem, że kiedyś na przykład brałem udział tam w takim kontrakcie, który jeden z moich kolegów akurat obsługiwał, ponieważ chodziło o to, że osobom starszym rozdawano taki właśnie rodzaj lokalizatorów, co wtedy było, to teraz każdy ma, prawda, jakieś tam AirTaga czy coś takiego, natomiast wtedy to było wielkie wyzwanie techniczne, bo jeszcze nie było takich małych lokalizatorów GPS dla ludzi. Chodziło o to, że tam bardzo dużo osób po prostu starszych się gubi, wpada w panikę, nie ma kogo zapytać, prawda, to są miliony ludzi dookoła, jak się odłączą od grupy, to potem znalezienie takiej osoby, to tam trwało tygodnie czasami. Parę osób tam gdzieś w ogóle odeszło na drogę do Jerozolimy z odwodnienia, bo gdzieś poszły w ogóle nie wiadomo gdzie. A to jest jednak to, okolice powiedzmy Mekki są mało, to nie przypominają ogrodu powiedzmy rajskiego. Więc to jest problem. Więc krótko mówiąc, jest to jedno z zarządzanie takim tłumem jest gigantycznym wyzwaniem. Trzeba pamiętać, proszę Państwa, że to nie jest etapami. Ten 1 700 000 musi dzisiaj tego szatana, ten właśnie tam Jamrat al-Akaba, prawda, musi ukamieniować. Więc tam kiedyś jeszcze było tak, że jak oni tam rzucali tymi kamieniami, to tymi rykoszetami już tam ludzi zostawało rannych, więc no mówię, to zorganizowanie tego, żeby to się nie kończyło jakimiś komunikatami o wypadkach, to jest co roku gigantyczne wyzwanie dla Saudyjczyków. Więc to trzeba, co więcej, proszę Państwa, to są takie wyznaczone korytarze dla pieszych, żeby ci już ludzie nie szli tak jak chcą, prawda, się nie rozchodzili. To jest 25 kilometrów z Arafatu do Miny, przez Muzdalifa. To jest najdłuższa na świecie sieć tras pieszych, notabene wykorzystywanych do zgromadzeń masowych. Na niektórych odcinkach trasy rozmieszczono stacje zraszające, żeby złagodzić temperatury. W Muzdalifach pielgrzymi spędzają noc na modlitwach i recytacji Koranu, następnie o świcie przygotowują się do powrotu do Miny na właśnie pierwszy rytuał ukamieniowania trzeciego dnia właśnie Hadżu, znany jako Jaum al-Nahr, prawda, czyli Dzień Ofiarowania. Władze saudyjskie poinformowały, że ruch przebiegał bez zakłóceń, personel bezpieczeństwa i pracownicy służb porządkowych koordynowali właśnie transport i działania sanitarne w terenie. Trzeci dzień Hadż zbiega się właśnie z pierwszym dniem święta Id al-Adha. To jest jedno z najważniejszych świąt islamu. Jak Państwo pamiętacie, jest to upamiętnia gotowość proroka Ibrahima do złożenia w ofierze syna w posłuszeństwie Bogu. Jak Państwo pamiętacie, jak już miał tam zrobić, co zrobić, to się pojawił anioł, wstrzymał jego rękę i od tamtej pory jest przeznaczany jest na to jakieś zwierzątko. Najchętniej baranek. Od razu Państwu powiem, że jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, to w praktyce to wygląda w ten sposób, że w krajach bardziej tradycyjnych to jest notabene niesamowite, bo jest na przykład tato kupuje, tak ja widziałem to na własne oczy parę razy, tato kupuje baranka, później tego baranka dzieci jakieś tam kwiatuszki mu tam robią, no to tak ładna, jakaś mała owieczka, której dzieci jakieś tam z kwiatów wianki robią w ogóle, a potem tatuś bierze zardzewiały nóż i ten. No właśnie. Co właśnie ma pokazywać? Proszę bardzo, widzicie, gdyby nie anioł, to wiecie, drogie dzieci. Więc krótko mówiąc, to tak, ale natomiast to oczywiście tak nie musi wyglądać. Wygląda to bardzo często tak, że po prostu idzie się do konkretnego rzeźnika, prawda, który ma takie uprawnienia i świadczy takie usługi. Wpłaca się pieniądze, prawda, zresztą nie każdego stać jest w tej chwili na całego barana, bo to jest w tej chwili drogie. Tym bardziej, że są właśnie problemy z aprowizacją w tej chwili, więc ta żywność poszła do góry, więc się po prostu idzie tam. Tam się w kilka osób niejako zrzuca na tego baranka, że tak powiem, cały rytuał jest dokonywany przez profesjonalistę, a po prostu dostaje się mięso, tak, w rezultacie. No to mięso powinno być zjedzone przez rodzinę, ale też rozdysponowane wśród biednych, więc ile tam kto zapłaci, tyle tego mięsa dostaje. Czyli to się trochę tak przekształca w taką transakcję supermarketową. Ale to jest, tak jak mówię, w krajach wygodnych, natomiast w krajach albo w miejscowościach tradycyjnych to dalej jest jak wyżej, tak? No więc potem, po odprawieniu pierwszego rytuału kamieniowania, pielgrzymi powinni złożyć ofiary właśnie ze zwierząt, ogolić lub przyciąć włosy, co oznacza częściowe wyjście ze świętego stanu i chram. Wielu następnie udaje się do wielkiego meczetu w Mekce, aby odprawić tawaf al-ifada, to jest siedmiokrotne okrążenie Kaby, oraz sa'i, to jest rytualny spacer między wzgórzami Safa i Marwa. Pielgrzymi potem wracają do Miny, żeby w kolejnych dniach Tashrik odprawić kolejne rytuały ukamieniowania. We wtorek pielgrzymi zebrali się na równinie Arafat, żeby przeżyć właśnie duchowy punkt kulminacji Hadż, modląc się i słuchając dorocznego kazania właśnie z okazji Hadż w meczecie Namirach. Następnie po zachodzie słońca wyruszyli w podróż do Muzdalifa. Arafat położony jest około 20 km na południowy wschód od Mekki, ma głębokie znaczenie w tradycji islamskiej, jest skojarzony ze spotkaniem Adama i Ewy. Dominuje tutaj góra, która się nazywa Jabal al-Rahma, czyli góra miłosierdzia, gdzie właśnie pielgrzymi mają spędzać godziny na modlitwie i refleksji. No, według władz Arabii Saudyjskiej mamy wzrost o 2% w stosunku z ubiegłym rokiem, 1 707 301 osób. Od razu powiem, że to jest bardzo dokładnie sprawdzane, ponieważ żeby wziąć udział w hadżu, to jest ściśle reglamentowane, to jest, trzeba mieć specjalne kwity, tak samo z Polski, żeby tam się w ogóle dostać, jeżeli ktoś by chciał jechać, prawda, i to jest ściśle reglamentowane i kontrolowane. Wiecie Państwo, to jest takie wydarzenie, że jeden zamachowiec i tam po prostu mogą być, no, dandejskie sceny się dziać, w związku z tym to naprawdę dla Arabii Saudyjskiej to jest gigantyczne wydarzenie logistyczne. Więc szapobarze są w stanie sobie z tym poradzić, ale wiele razy się sobie nie dali rady, z czego ponad 1,5 miliona przybyło spoza Arabii Saudyjskiej. To też warto wiedzieć. Większość pielgrzymów zagranicznych podróżowała drogą lotniczą. To jest tak, że urzędnicy saudyjscy mówią, że udało się osiągnąć taki wzrost również dzięki zdigitalizowaniu tych systemów pielgrzymkowych oraz ścisłej koordynacji między agencjami bezpieczeństwa, służby zdrowia i logistyki. Również królestwo rozszerzyło inicjatywę dotyczącą szlaku mekkańskiego, która umożliwiła właśnie pielgrzymom dopełnienia procedur imigracyjnych i celnych jeszcze przed opuszczeniem kraju ojczystego, a nie w tłoku na lotniskach. No w sumie z tego programu skorzystało prawie 400 tysięcy pielgrzymów, co stanowi wzrost o prawie 25% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Także to jest tak, że w sumie do wsparcia operacji Hadż Arabia Saudyjska oddelegowała, proszę Państwa, 441 tysięcy pracowników, którzy nadzorowali zarządzanie tłumem, sieci transportowe, opieki medyczne, reagowanie kryzysowe. Tak? Więc tak wygląda Hadż. Mam nadzieję, że to Państwa trochę zainteresowało. Zrobiłem to na końcu, żeby nie nudzić tych, których to nie interesuje. Odsyłam Państwa Księga Dżihadu, Al-Kitab al-Dżihad. Możecie Państwo o takich i o innych ciekawych rzeczach poczytać sobie w tej księdze, w tym pierwszym wydaniu. Może się zdecyduję na wydanie drugie, o coś tam uzupełnię, coś poskracam, ale na razie jest to pierwsze. Jest dodrukowane, więc możecie Państwo sobie swobodnie je kupić. I to by na dzisiaj było tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam dzisiaj o live'ie, który jest o godzinie 19.30. Tam się troszeczkę sobie powyzłośliwiamy na różne ciekawe tematy. Bardzo proszę, pojawi się post o live'ie, więc bardzo proszę pod tym postem już umieszczać pytania, żebym ja te pytania miał zgromadzone, jeżeli będą wymagały ode mnie jakiegoś również zaczerpnięcia jakichś danych, bo Państwo często się tego domagacie, to bardzo chętnie o tym poopowiadam i Państwu je przywołam. To po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać o lajkowaniu, oglądaniu w tej pierwszej godzinie. Ja wiem, że w pierwszej, drugiej, zresztą w ogóle o oglądaniu, tak? I proszę pamiętać, że bardzo ważne dla tych wszystkich algorytmów jest to, ile czasu Państwo oglądacie. To znaczy, to jest tak, że oczywiście chodzi o średni czas. To jest tak, że jeżeli obecnie dla tych wydawnictw moich średni czas jest dla filmu ponadgodzinnego, to jest 36 minut. Czasami jest to 40, czasami to jest 33. Znaczy niedobrze, jeżeli to spada poniżej pół godziny, bo wtedy się to algorytmowi nie podoba, bo uważa właśnie, że widzowie przychodzą i popatrzą się na mnie z politowaniem, pomachają głową i sobie pójdą gdzieś dalej. Tak? Więc ten czas jest też ważny. Jeżeli Państwo nawet nie możecie do końca obejrzeć, możecie Państwo sobie resztę puścić bez głosu, prawda? Niech sobie gdzieś w tle idzie. No bo to jest to, co właśnie ten algorytm zlicza. Jak Państwo wiecie, no w trudnej sytuacji konkurencyjnej, że tak będę mówił, bo Państwu się części nie podoba, że ja wskazuję bezpośrednio, prawda, kto mi to zrobił. No niestety, ale no muszę bić się o każdego widza i o każde wyświetlenie. No ale tak czy inaczej, no, proszę Państwa, akurat jedyną rzeczą, którą niesamowicie chwalą te algorytmy, to jest to, że moja publiczność jest niezwykle lojalna, zdyscyplinowana i generalnie po prostu przychodzi tutaj nawet, żeby w ogóle żaden algorytm nic nie podpowiadał. No ale to jest niestety część, a część jest jeszcze nie do końca przekonana, około 30% osób wchodzi po prostu ze strony głównej YouTube'a, bo im się wyświetli miniatura. Więc jak im się wyświetli, to wchodzą, jak im się nie wyświetli, to nie wchodzą. I tu jest, że tak powiem, wielbłąd pogrzewany. No dobrze, ale proszę Państwa, tak czy inaczej, cokolwiek by ktoś nie próbował, tak czy inaczej nie chciałby zaorać mojego, udając oczywiście super miłego, dobrego człowieczka, to proszę Państwa, najważniejsze, Al-Kilab tanbahu, Al-Kafilat tasir, prawda? Psy szczekają, karawana i tak będzie szła dalej. Dobrze, proszę Państwa, teraz mamy jeszcze reklamę na koniec. Jeśli szukają Państwo większej kontroli nad dokumentami i procesami w dobie KSeF, warto zwrócić uwagę na to rozwiązanie. System Neon od Connecto to webowe narzędzie do elektronicznego obiegu dokumentów, które łączy m.in. KSeF, CRM, projekty i zarządzanie zespołem w jednym miejscu. Warto sprawdzić ten system osobiście i umówić się na bezpłatną konsultację, a link do niej znajdziecie Państwo w opisie odcinka. I druga reklama. Otóż w czasie napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. No i oczywiście na koniec dla tych, którzy obchodzą Eid Mubarak i do zobaczenia, proszę Państwa, o godzinie 19.30 na live'ie.